Czy wszystkie osoby spod tego samego znaku zodiaku będą posiadały te same cechy osobowości? Być może, nie wiem, natomiast przedstawię ponad 100 osób, które mają ten sam znak zodiaku, a w tym wypadku mamy do czynienia z koziorożcami. I się przekonamy, czy faktycznie znane osoby spod znaku koziorożca są do siebie w jakimś stopniu podobne. Prosto z mostu, zapraszam! Jeśli chodzi o sztukę, to Giacomo Puccini rozpoczyna listę. Zdążył tuż przed śmiercią stworzyć Nessun Dorme do swojej niedokończonej opery Turandot. Natomiast Elvis Presley przed śmiercią nie skomponował ani jednej piosenki, ani nie napisał żadnych słów. Wyłącznie śpiewał. Śpiewała też Janis Joplin, choć tak naprawdę chciała zostać pielęgniarką. A czego nie chciał David Bowie? Tytułu szlacheckiego, jaki chciała mu nadać królowa brytyjska. A tytułu doktora honoris causa na Uniwersytecie Edynburskim nie odmówiła sobie Annie Lennox. A z pracy w fabryce tapet szczęśliwie swego czasu zrezygnował Rod Stewart, a wszystko dlatego, że jest daltonistą, ale z niesamowitym głosem. Głosem również potrafi się popisać Marilyn Manson, chociaż ten przede wszystkim raczej słynie z kontrowersji. A kontrowersyjnie się zrobiło, jak gwiazdor Ricky Martin najpierw podbił serca milionów kobiet na całym świecie swoim Livin' La Vida Loca, po czym ku ich rozpaczy ogłosił, że jednak jest gejem. Gejem za to nie jest Sean Paul, który rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku 10 lat, ale je szybko porzucił. Zaś sztuki do końca życia nie porzucił Henri Matisse, który według uznawców tworzył dzikie bestie. Zaś prawdziwą dziką bestią był Paul Cézanne, który stworzył zasady współczesnej awangardy i autonomii sztuki. Sztuką niewątpliwie zajmował się Molière, który siedział za długi, a czytałem, że koziorożce mają dryg do biznesu. Melchior Wańkowicz walczył z bolszewikami, czy walczył pod Monte Cassino. Umberto Eco jest autorem słów "Kto czyta książki, ten żyje podwójnie". W jego wypadku musiało to być prawdą. Był wszakże właścicielem gargantuicznego księgozbioru, liczącego ponad 50 tysięcy książek. Edgar Allan Poe za to właścicielem był praktycznie niczego, bo miał ciągłe problemy finansowe, pożyczał w kółko od rodziny i przyjaciół. Tak, to widać, koziorożce mają dryg do biznesu. Antoni Czechow z kolei miał ojca, który wysłał go na studia medyczne, chociaż tak naprawdę interesowała go wyłącznie sztuka. Autor księgi Dżungli Noblista, Rudyard Kipling, podobnie jak Bowie, odmawiał w kółko przyjęcia tytułu szlacheckiego. Natomiast odmówić sobie rzadko kiedy potrafił Kubuś Puchatek. Autor, twórca postaci Alan Alexander Milne, postanowił napisać bajkę na temat misia jego syna, bo jego syn, Christopher Robin Milne, często bawił się swoim Winnie the Pooh, czyli swoim Kubusiem Puchatkiem. Jeremy David Salinger, autor głośnej powieści Buszujący w zbożu, był podobno fatalnym kochankiem, ciągnęło go do bardzo młodych kobiet, chociaż miał od urodzenia tylko jedno jądro. Natomiast amerykański autor Jack London był samoukiem i pracował w wielu zawodach. Aleksiej Tołstoj, rosyjski dramaturg, idealizował Stalina, widział w nim następcę Piotra Wielkiego. Zaś Tolkien, kiedy miał zaledwie roczek, został ukąszony przez tarantulę, a to nie przeszkodziło mu w opanowaniu niemal 30 języków i napisaniu chociażby Władcy Pierścieni czy Hobbita. W dziedzinie sportu, czy uważacie teraz po zapoznaniu się z garścią koziorożców, żeby ci ze świata sztuki mieli podobne charaktery? Czy w ogóle waszym zdaniem wpisują się one w charaktery koziorożców, które wy znacie? A jeśli znacie jakichś sportowców spod tego znaku, to znajdują się w genialnym towarzystwie. Muhammad Ali, jeden z najlepszych bokserów wszechczasów, trzykrotny mistrz świata na 61 pojedynków, wygrał aż 56 razy, a 37 razy przez knockout. Michael Schumacher, siedmiokrotny mistrz świata, najbardziej utytułowany kierowca Formuły 1, wylądował z majątkiem wartym ponad 800 milionów dolarów, nieźle jak na syna Murata. Tiger Woods, jeden z najlepszych golfistów w historii, ponad 80 wygranych turniejów z cyklu PGA, w dorobku ma 15 wielkoszlemowych zwycięstw. LeBron James, uważany za najlepszego koszykarza na świecie, czy najlepszego zawodnika wszechczasów, trzykrotny mistrz ligi NBA, trzykrotnie wybrany najbardziej wartościowym graczem, dwukrotny mistrz olimpijski, zaś w świecie gier komputerowych niezrównany Tanner Ellis Tenney, czyli Tfue, w grze Fortnite jest niezrównany. Przy 350 milionach graczy jest zdecydowanym liderem. Natomiast w świecie nauki zadowolony może być z siebie Heinrich Schliemann, który odkrył Troję czy Mykeny, przy okazji udowadniając, że to, co opisywali Homer czy Wergiliusz, jest najprawdopodobniej prawdą. Louis Braille stworzył alfabet Braille'a z racji tej, że kiedy miał 3 lata, bawił się w warsztacie ojca i uszkodził sobie oko, co po 2 latach niestety doprowadziło do jego ślepoty. Jednym z najważniejszych i najbardziej odkrywczych naukowców wszechświatów jest Isaac Newton, autor 3 uniwersalnych zasad dynamiki, był człowiekiem bardzo religijnym, a i w przeciwieństwie do niektórych przyjął tytuł szlachecki. Był też roztargniony i krąży opowieść o tym, jak umówił się z kolegą na obiad, a tuż przed posiłkiem Newton wyszedł na spacer. Kolega się zjawił, obiad skonsumował, zostawiając po sobie kości. Kiedy Newton wrócił ze spaceru, podobno wyraził zdziwienie na widok kości i podobno był skonsternowany, bo zapomniał, że już jadł obiad. Następnie Ludwig Pasteur, postrzegany jako postać numer 1 w medycynie, jest współtwórcą szczepień ochronnych, a ciekawe, że kiedy chodził do szkoły, to często trafiał do oślej ławki. Fatalnie się uczył i chciał zostać artystą. Kolejnym koziorożcem, który niewątpliwie nie pasuje do opisu mającego smykałkę do biznesu, był Charles Goodyear, który co prawda opatentował proces wulkanizacji gumy, ale bankrutował raz po raz i często lądował w więzieniu za długi. Niemiecki matematyk Johannes Kepler stworzył kilka praw, jakimi rządzą się planety, czy wprowadził przecinek do notacji ułamków. Był też zdania, że Bóg jest matematykiem. Szkocki inżynier i wynalazca James Watt stworzył silnik parowy o rewelacyjnej wydajności, a było to zaskoczeniem, bo jego rodzice nie chcieli posyłać chorowitego Jamesa na studia, bo myśleli, że to nie ma sensu. Natomiast Stephen Hawking, tłumaczący nam, jak działa wszechświat czy czarne dziury, był przeciętnym uczniem, na studiach był leniwy, a jak wielu tu wymienionych, odmówił przyjęcia szlachectwa. Bo to przecież nonsens jest. Jak na razie dość prominentne osobowości się pojawiły, natomiast teraz pora przyjrzeć się, które postacie historyczne były podobno dobrze zorganizowane, wiedziały czego chciały i to otrzymywały. Czy otrzymywały, zobaczymy. Marek Antoniusz, wódz i polityk rzymski. Rządził, dopóki nie popełnił samobójstwa wraz ze swoją kochanką Kleopatrą, po tym jak skopał im tyłek adoptowany syn Juliusza Cezara, Oktawian August. Brzmi jak narracja kiepskiej wenezuelskiej telenoweli. Następnie Joanna d'Arc, kierowana przez Boga, poprowadziła bez przeszkolenia wojskowego armię francuską do kilku istotnych zwycięstw. Miała też widzenia religijne, historycy nie uważają, by była chora psychicznie. Niestety wpadła w ręce Anglików, została spalona na stosie za herezję. Następnie król Anglii, Jan bez ziemi, aby załagodzić bunt w państwie, podpisał Wielką Kartę Swobód, która w skrócie ograniczała jego przywileje, a dawała sporo praw szlachcie, która od tamtej pory mogła mu się prawnie buntować. Na koniec został otruty i już żaden król nie nadał sobie od tamtej pory imię Jan. Kolejno Benjamin Franklin, ten definitywnie osiągał to, co chciał, kiedy chciał zjednać sobie wrogich Francuzów, udała mu się ta niełatwa sztuka. Kiedy miał zjednać sobie wrogich Anglików, tak samo mu się to udało. Wynalazca piorunochronu, wielbiciel prądu, odkrył czy opisał Golfsztrom. Bohater narodowy Ukrainy Bohdan Chmielnicki, wróg Rzeczpospolitej, zamiast dołączyć do nas, ustępliwych, zdecydował się zawojować. Zatem księstwo ruskie śmignęło mu koło jego niepojmującym realiów politycznych nosa. Niechlubnie w historii zapisał się również Hideki Tojo, generał cesarskiej armii japońskiej, gdzie Tojo znaczy po japońsku brzytwa. Chciał podbić Azję i Pacyfik, a wyszedł na zbrodniarza wojennego i bezwzględnego dyktatora, którego skazano na śmierć. Na śmierć również skazano admirała Wilhelma Canarisa, szefa wywiadu i kontrwywiadu III Rzeszy, tylko z innych powodów, bo ten po prostu nie cierpiał Hitlera, a kiedy Führer się dowiedział, że Canaris spiskuje przeciwko niemu, wódz nakazał wyciągnąć kolejną strunę z fortepianu. Samobójstwem natomiast skończyła się błyskawiczna kariera asa myśliwskiego z czasów I wojny światowej, Hermana Göringa, kiedy w Norymberdze uznano go za winnego zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni przeciwko pokojowi i zbrodni wojennych, z którym to oskarżeniem się kompletnie nie zgadzał. Życie temu na pewno uprzykrzał ile mógł genialny Stefan Grotorowecki, dowódca Armii Krajowej, który niefortunnie wpadł w ręce gestapo w 1944 roku, gdzie odmówił współpracy. Przetrzymywany był przez Niemców jako więzień honorowy, niestety kiedy wybuchło powstanie warszawskie, Heinrich Himmler kazał go niezwłocznie zamordować. Konrad Hermann Adenauer, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec w czasach Hitlera, stawiał mu się, za co był aresztowany 2-krotnie, natomiast jako kanclerz doprowadził do uwolnienia 10 tysięcy jeńców wojennych. Z kolei największy bimbrownik i gangster Chicago, Al Capone, poprawiał jakość życia mieszkańców Chicago, za dnia dostarczając dzieciom do szkół mleko, zaś pod osłoną nocy ich rodzicom dostarczał alkohol. Martin Luther King z kolei dostarczał swojej społeczności nadzieję na lepsze jutro. Ogłoszony człowiekiem roku 1963 Kaczyńskiego, ogłoszony laureatem Pokojowej Nagrody Nobla rok później. Wszystko zapowiadało się kolorowo, gdyby nie udany zamach na jego życie. Niewzruszenie zapewne przyglądał się sytuacji w Stanach Zjednoczonych Mao Zedong, twórca Chińskiej Republiki Ludowej, ale ani ocieplenie relacji z USA, ani ochłodzenie relacji ze Związkiem Sowieckim nie uchroniło dziesiątków milionów ludzi przed śmiercią na skutek prowadzenia fatalnych eksperymentów gospodarczych, a Mao odwiedził Richard Nixon, który przeszedł do historii jako jedyny prezydent, który ustąpił ze swojego stanowiska przed końcem kadencji w wyniku afery Watergate. Miało to miejsce w 1972 roku, czyli na całe 12 lat, zanim na świat przyszedł najjaśniejszy panujący Korei Północnej Kim Jong-un, który według doniesień medialnych zna się na wszystkim i kontynuuje politykę nerwowości i niepewności, tak jak to robili jego protoplaści. Zaś protoplaści Jeffa Bezosa muszą być z niego dumni. Najbogatszy człowiek świata roku 2018, 19 i 20 robią wrażenie, tak jak fatalne warunki jego pracowników, ale jest o 36% bogatszy od całej brytyjskiej rodziny królewskiej. A bardzo dobre wrażenie wywierają Michelle Obama, jako już była pani prezydentowa, czy Kate Middleton, czyli obecna księżna Cambridge. Rzecz jasna, czymże jest wymienianie znanych osobistości bez wymieniania ludzi ze świata filmu? Jak wspaniałych reżyserów takich jak Federico Fellini czy David Lynch, których gorąco polecam. Czy aktorów? Humphrey Bogart, Anthony Hopkins, Jim Carrey, Denzel Washington, Nicolas Cage, Mel Gibson, Kevin Costner, Ben Kingsley, Liam Hemsworth, Jude Law, Bradley Cooper, Rowan Atkinson czy Orlando Bloom. A nie zapominajmy o paniach takich jak Marlena Dietrich, Diane Keaton czy celowo wymieniono na koniec Paula Negri, bo wspaniała polska aktorka była narzeczoną samego Charlie'ego Chaplina, ale w epoce niemego kina Barbara Apolonia Chałupiec była królową Hollywood. A celowo ją tu wymieniam, bo dzięki temu płynniej możemy przejść do polskich koziorożców. Rzecz jasna, nie mogą z panią Chałupiec konkurować polskie aktorki, ale mogą się starać, jeśli chcą. A mowa o takich gwiazdach jak Weronika Rosati, Joanna Brodzik czy pani Małgorzata Foremniak. O panach też należy pamiętać: Eugeniusz Bodo, Stefan Jaracz, Jerzy Kawalerowicz, Wiktor Zborowski, Franciszek Pieczka, Bronisław Pawlik, Rafał Królikowski, Michał Koterski czy dowcipny Artur Andrus. Ale nie samą telewizją czy kinem powinno się żyć, a czemu by nie przeczytać czegoś autorstwa naszego wieszcza Adama Mickiewicza, który miał 6 dzieci, zarzuca mu się brak uczestnictwa w powstaniu listopadowym, choć za branie udziału w tajnych organizacjach został aresztowany i był trzymany w niewoli pół roku. Jego najgenialniejsze dzieło, Historia przyszłości, zaginęło, a on sam został najprawdopodobniej otruty. A jeśli nie jego dziełami się zachwycać, to być może Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Można poczytać jego słówka z genialnym "z tym większy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz". Albo "z kobietami trzeba twardo, a nie cackać się z pulardą". I tak, sprawdziłem, pularda to młoda, nierozwinięta płciowo kura, tuczona w określony sposób, żeby pozyskać delikatne i kruche mięso. Ale jeśli nie Żeleński, to może Stanisław Wyspiański, przypomnieć sobie Wesele. A ciekawe, że Wyspiański projektował meble. Za to mebli na pewno nie projektował Kornel Makuszyński, autor m.in. takich hitów jak "O dwóch takich to ukradli księżyc", "Panna z mokrą głową", "Awantura o Basie", "Szatan z siódmej klasy" czy "Szaleństwa panny Ewy". Jest w czym wybierać. A jeśli komu czytanie niemiłe, może obejrzeć sobie kilka obrazów Wojciecha Kossaka, lubującego się w malowaniu wojen napoleońskich czy scenek związanych z powstaniem listopadowym. Ale nie oszukujmy się, przecież serca wielu podbija sport, a nie literatura. Można wspomnieć Andrzeja Gołotę, 4-krotnego mistrza Polski wady ciężkiej, brązowego medalistę z Seulu. Ciśnienie niejednokrotnie podnosił gotujący się do skoku Piotr Żyła, wielokrotny medalista mistrzostw Polski chociażby, żeby już nie wymieniać jego laurów w nieskończoność. Tak jak w nieskończoność można by wychwalać mistrza Janusza Kusocińskiego, wielokrotnego medalista olimpijskiego, na cześć którego odbywa się coroczny memoriał właśnie jego imienia. Czy Jan Tomaszewski doczeka się swojego memoriału? Być może, jeśli przestanie nadmiernie entuzjastycznie i nader emocjonalnie komentować rzeczywistość i spokojnie informować o swoich opiniach. Historia pokaże. A jeśli chodzi o historię, to przypomnieć warto osobę króla Jana I Olbrachta, za panowania którego pojawił się Sejm Walny, najliczniejszy dwór i Barbakan, a podobno za króla Olbrachta wyginęła szlachta podczas wyprawy mołdawskiej. Zaś za panowania Zygmunta Starego, co prawda, utraciła Polska tron Czech czy Węgier, ale za to podporządkowała sobie w końcu ten przeklęty zakon krzyżacki, a nasz kraj rozkwitł niemożliwie. Kto jest fanem powstania styczniowego, tego zapewne ucieszy fakt, że wymienimy ostatniego dyktatora autora powstania Romualda Trauguta. Koniecznie trzeba wspomnieć o ojcu Maksymilianie Marii Kolbe, który, jak pamiętamy, oddał swoje życie za obcego człowieka, a pytany dlaczego to czyni, odpowiedział, że innym chce dodać odwagi do życia. Odważnie za to zaciągał kredyty w naszym imieniu Edward Gierek, odważnie rozdawał karty Mieczysław Moczar, jeden z najpotężniejszych ludzi PRL-u, zaś odważnie przebudowywał gospodarkę socjalistyczną na kapitalistyczną, tak powszechnie przecież uwielbiany przez wszystkich pan profesor Leszek Balcerowicz. Żeby jednak nie kończyć złą nutą, dla niektórych rozpoczęliśmy muzycznie, to i muzycznie możemy zakończyć, bowiem przed nami jeszcze tylko polscy muzycy młodszego i starszego pokolenia. Seweryn Krajewski, Ewa Demarczyk, Andrzej Piaseczny, Edyta Bartosiewicz, Dawid Kwiatkowski czy Roxana Węgiel. A już na zupełnym końcu, jako że to w końcu YouTube, moi drodzy, to dwaj tworzący z początku pan Radosław Kotarski, pozdrawiam serdecznie, prowadzący sławetne, jakże genialne Polimaty. Tak jest, jest koziorożcem pełnym, dyplomowanym, a drugi to prosto z mostu, czyli ja też jestem koziorożcem. Nieco innym, bo koziorożcem z rodziny tych mających rewelacyjny głos. I potwierdzam, my koziorożcy jesteśmy pełni samodyscypliny, zawsze jesteśmy punktualni i jesteśmy wiecznie z siebie niezadowoleni. Nie wiem, czy pan Radosław to potwierdza, ale zawsze możecie go podpytać. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki w górę, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. I rzuć się tematem na kolejny film, to byli koziorożcy dzisiaj. Zachęcam do dołączenia do Discorda, gdzie możemy sobie pogratulować, wzajemnie poklepać się po plecach i pogadać, jakie tutaj następne filmy porobić. No i link do niego jest pod filmem. Piszcie maile, w zakładce jest informacja na mail. No i dzięki też bardzo za wsparcie, klikanie reklam i dłuższe oglądanie bardzo pomaga. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, jakiego jest znaku zodiaku i czy chcielibyście więcej takich ludzi poznać spod własnego znaku. No i cóż, wpadnijcie na drugi kanał, Fakty na Wynos zapraszają serdecznie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.